I uwierzył Abrahamu Bogu i Bóg poczytał mu to zaufanie do Boga, to zaufanie temu, co on obiecał, jako usprawiedliwienie. W liście do Hebrajczyków Paweł cały czas powołuje się właśnie na to, na tą wiarę, na to zaufanie, na to przymierze Abrahama, na to usprawiedliwienie Abrahama przez zaufanie Bogu. I kiedy Abraham usnął, Bóg mu objawiał te rzeczy, to Słowo Boże mówi, że między ofiarami, to mu się nie śniło, to było. Abraham spał i miał wizję, ale w rzeczywistości między ofiarami pojawił się piec i pojawiła się pochodnia. To znaczy, że Bóg Ojciec zawarł przymierze z człowiekiem, ale ze szczególnym człowiekiem. A tym człowiekiem szczególnym jest Jezus Chrystus. Dlatego wykonało się właśnie w tej ofierze, w tym przymierzu Ojca z Synem, Boga z człowiekiem, ale jakże szczególnym, wykonało się wszystko, co jest potrzebne do mojego i Twojego zbawienia. Ale tam jest jeszcze coś, co mnie osobiście raduje. Jest w tym zawarte to, że to zbawienie jest bezpieczne. Chcę ci powiedzieć, nie możesz zepsuć Bożego zbawienia. Ty nie możesz zepsuć Bożego zbawienia. Możesz w nie nie uwierzyć, możesz w nim nie chodzić, możesz nie mieć w nim udziału, ale Słowo Boże mówi, że Bóg zawarł je między Ojcem a Synem. I to jest tutaj zwiastowane, to jest tutaj zapowiadane, że Bóg zawrze to przymierze w doskonały sposób i my możemy w nie nie uwierzyć. Nie będziemy mieli wtedy udziału, ale wierzę, że pośród nas nie ma takich osób, które nie chcą w nie uwierzyć. Ale ten, kto uwierzy, będzie mógł odpocząć, doświadczyć tej doskonałej mocy działającej przez Jezusa Chrystusa, ponieważ ja tego nie mogę zepsuć. Ja tego nie mogę zniszczyć, ponieważ jest to gdzieś ponad mną, zawarte, doskonałe i z Bożego Słowa płynie zaproszenie. Uwierz i miej w tym właśnie udział. Jaka jest zasada nowego przymierza? Stare przymierze mówiło, jeżeli wykonam Boże przykazania, z tego tytułu będę usprawiedliwiony. Tak mówiło stare przymierze. Ale co mówi nowe przymierze odnośnie mojego i Twojego serca? Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 10 i 13. Znaczy od 10 do 13. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem izraelskim po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. 12 werset. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. I 13 werset. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Zadam takie pytanie. Jeżeli jest tutaj mowa o nowym przymierzu, to ja sam i wierzę, że każdy z nas musimy się pytać, czy te prawa są wypisane na moim sercu. Co to znaczy? Co to znaczy? Co Bóg obiecuje tutaj? Prawa moje włożę w ich umysły. Co to znaczy? Co to znaczy? I na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Czy mogę powiedzieć, doświadczam tego w całej pełni? Że prawa Jezusa, prawa Boże są w moim umyśle. Wiecie, kiedy wierzę, że kiedy narodziliśmy się na nowo, że kiedy doświadczyliśmy tej Bożej łaski, to mimo różnych rzeczy, które są dookoła nas, które nas nęcą, może nawet zdarza się, że czasami coś zwycięży, to na dnie każdego nowonarodzonego serca jest taka pieczęć wybrania. I wierzę, że ona brzmi: Boże, ale Ty wiesz, że ja chcę Tobie służyć. Amen? Boże, Ty wiesz, ja często nie wiem jak. Ja się gubię, ja nie mam siły. Były takie momenty, kiedy mówiłem tak w moim życiu. Ale kiedy rozbiorę to wszystko jak cebulę przed Bogiem, to wiem, że jestem na dnie. Panie, jednego, czego pragnę, to jest służyć Tobie. Tego pragnę. I to jest ta pieczęć wybrania. To jest to, że Bóg włożył to do naszych serc. Skąd to się tam wzięło? Żyłem w świecie i kiedy pierwszy raz mi powiedziano, czy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma praktyczny wymiar w Twoim życiu? Byłem jeszcze wtedy niewierzący. Mam nadzieję, że nikogo nie zbulwersuje. To powiedziałem w mojej głupocie i pseudointelektualnym idiotyzmie, tak to się nazwę. Co mnie obchodzi, że jakiś Żyd umarł w Jerozolimie? Taka była moja odpowiedź wtedy. Bo nie, w ogóle nie rozumiałem, byłem martwy. Duchowe rzeczy były dla mnie głupstwem. Byłem zaprzęgnięty całkiem wielowicie innymi rzeczami. Ale Bogu upodobało się mnie ożywić, mimo że gadałem takie bzdury. I kiedy to zrobił, to nagle w moim sercu pojawiło się coś. Panie, to jest coś cennego. Ja chcę, żeby to się objawiało, ale tak niewiele wiem. Nie umiem. W mojej ludzkiej pysze i uwalnianiu mnie od tego, już w czasie służby, doszedłem do punktu, kiedy musiałem stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, nie kocham Cię całym sercem. Powiedziałeś, że brzemię będzie lekkie, a jarzmo będzie miłe, ale ja tego nie doświadczam. Gdzieś wziąłem zły zakręt. Coś pogubiłem. I płacząc w samochodzie, wołałem do Boga. Ale wiedziałem, że tam na dnie, w tym całym bałaganie jest to ziarno. Panie, ale Ty wiesz, że chcę Tobie służyć. I chcę Wam powiedzieć, każdemu z Was, że bez względu na to, jak patrzysz dzisiaj na swoje życie, jak je ocenisz, możesz je ocenić bardzo brutalnie i powiesz: ja podobnie się dzisiaj czuję. To chcę Ci powiedzieć, że jeżeli masz to ziarno, to jest to pragnienie od Boga, które Bóg w swojej łasce chce rozniecić jeszcze bardziej. Wypełnić swoją istotą i swoją osobą, i obdarować Cię swoją mocą w taki sposób, aby to Jego obecność, wynikająca właśnie z Jego doskonałego, skończonego dzieła, była obfita i dziękczynienie z Twojego serca było codzienne. I Bóg mi jest świadkiem, kiedy rano się budzę i mówię: Panie, dziękuję Ci za to, że to jest kolejny dzień Twojej łaski i Twojego błogosławieństwa. Bo tak się Tobie upodobało. I wierzę, że kiedy się będziemy rozstawać w niedzielę, większość, a życzę sobie, żeby wszyscy, abyśmy mogli powiedzieć: tak wierzę i tak oczekuję, że Bóg chce i będzie mi błogosławił, ponieważ sam ze swojej strony wszystko zabezpieczył. I to jest to włożenie tego Jego pragnienia, Jego słowa do mojego umysłu i włożenie i wypisanie go na moim sercu. Wiecie, nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto próbował to wyszorować. Ale w mojej służbie spotkałem wielu takich praczy. Zakosztowali Bożego Słowa i potem przyszła znowu pożądliwość. I diabeł tak im nakręcił, że spakowali się i wyjechali. Wypiorę sobie to. Ale upłynął czasami jeden dzień. Czasami wystarczył jeden dzień. I wiecie, to też było dziwne. Niektórzy mówią: wyjeżdżam ze środka, chcę mi się wćpać, jadę. Próbowałem z nim rozmawiać i on mówi: nie masz co już mi mówić, ja wiem wszystko, ale już jadę. I słyszę taki głos: jedź z nim na dworzec. Niech poczuje tamten świat. Dokąd wraca? Ośrodek, zasady i pewne wymogi są już za nim i oto jest przed nim. Ale go co? Zajechaliśmy na dworzec, usiadł na ławce z całym tobołem. Ja mówię: a teraz poczuj, gdzie jedziesz. Żona się będzie cieszyć, tak, że po tygodniu czy dwóch tygodniach wyjeżdżasz i dalej jesteś w stanie, w jakim byłeś. A, no nie. Mama albo teściowa się ucieszy, nie? No nie. Ja mówię: wiesz, będę na parkingu jeszcze 10-15 minut. Jeżeli zastanowisz się nad swoim życiem, popatrzysz do przodu i rozważysz to, co Bóg już zrobił w twoim sercu, możesz wrócić. I zdarzyło się kilka takich sytuacji, że siedzę w samochodzie, mogę wsiąść. Aleluja! Ale niekiedy było tak, że pojechał. I wiecie, te diabelskie namowy są bardzo śmieszne. Zaspokoił swoją pożądliwość. Napił się, czy zapalił, czy raz wziął narkotyk i dzwoni na drugi dzień: co ja narobiłem? Ty wiesz, jest coś, co ja wiem, że ja tego nie szczyszczę. Ponieważ jak Bóg palcem Bożym napisał prawo na tablicach kamiennych, to On sobie poradzi z najtwardszym kamieniem, jakim jest ludzkie serce. Ale kiedy On swoim cudownym palcem wypisze tam swoje prawa, to powiem tak: ja już się nie boję. Ja już się nie boję. Ale On to zagwarantował i mówi: i to jest nowe przymierze. Ja to włożę do Twojego serca. Wypiszę to na Twoim sercu. ażebyś mógł dalej chodzić przede mną w wolności i dziękczynieniu. 12 werset mówi dziwną rzecz. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich i grzechu ich, nie wspomnę przez tydzień. Tak? I grzechów ich nie wspomnę więcej. Ja wiem, że tam nam jest to trudno zrozumieć. Jak to jest możliwe? Czy Bóg tu się zapędził trochę? Jak to wytłumaczyć z tym, co czasami nam przychodzi do głowy? Kiedy Bóg nie wspomni już więcej nam grzechów? On nie będzie wypominał nam grzechów. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem sądzić, ale przyszedłem zbawić. I taka jest, to jest zapisane w Bożym Słowie. Ja nie przyszedłem was sądzić. Jest sędzia jeden. Kto jest sędzią? Słowo Boże. Sądzi was Słowo Boże. I amen, i aleluja, że jest. Bo gdyby nie Słowo Boże, gdyby nie zakon, gdyby nie przykazania, to nie wiedzielibyśmy, jacy jesteśmy chorzy i mówilibyśmy, nie potrzebujemy lekarza. Ale kiedy przyjrzę się przez Boże Słowo, widzę, że jestem przesiąknięty chorobą do szpiku kości, która nazywa się grzech. Jezus mówi w jednym miejscu do swoich uczniów, chorzy potrzebują lekarza. Ale ja chcę wam zadać pytanie, kto jest chory? Alkoholik, narkoman? Też, tak. Tylko wiecie, ich grzechy są bardzo jawne i szybko widoczne. Ale ja wierzę, bo tak mówi Boże Słowo, że chorzy jesteśmy wszyscy i wszyscy potrzebujemy tego lekarza, którym jest Jezus. Amen? Bo sprawiedliwego nie ma ani jednego. Każdy z nas potrzebuje tego jedynego lekarza, którym jest Jezus. I On przyszedł nas uzdrowić, a kiedy nas uzdrowił, a kiedy nas oczyścił, jak nas uzdrowił? Uzdrowił nas przez swoją świętą krew. To jest jedyne lekarstwo na naszą chorobę. I ono musi być stale na nas, ta krew, bo niestety ta choroba, którą jest grzech, nie da się jej wyciąć. Nie da się jej wyciąć. Jedyną rzeczą, która jest w stanie tą chorobę powstrzymać, jest krew Chrystusa na moim i twoim życiu. Ale Jezus mówi, jeżeli ta krew Chrystusa jest na tobie, nigdy nie wspomnę już więcej twoich grzechów. Ja nie przyszedłem po to, żeby cię piętnować. Przyszedłem cię zbawić i przygotować twoje serce, aby było gotowe na obecność i pełnię Ducha Świętego. A z tej mocy, z tej łaski, z tego cudownego działania możesz zrobić cokolwiek. To jest ten cud. Powiedzcie, no ale to tak cudu potrzebujemy. Amen! Aleluja! Potrzebujemy cudu i ten cud dzieje się w życiu każdego, kto przyjdzie i powie, Bóg mówi prawdę. Bóg powiedział prawdę. On chce, ustanowił ze mną nowe przymierze, wypisał swoje prawa na moim sercu i obiecuje, że już więcej nie wspomni moich grzechów, bo tak mówi tu Boże Słowo. Jak to inaczej wytłumaczyć? Nie wiem. Ja chcę przyjąć to tak, jak jest tutaj napisane. Że Ty jesteś, Panie, ten, który przyszedł zapłacić, przyciągnąć do siebie i uzdolnić mnie do tego, aby to, co słuszne, działo się działo się w moim życiu. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. Odnośnie czego dotyczy ten werset? Jakie pierwsze? Pierwsze przymierze. To znaczy przymierze mojżeszowe. To znaczy wymagania, które w skrócie brzmiały. Jeżeli wykonasz moje przepisy, to ja ci pobłogosławię. To i będziesz żył. Jeżeli wykonasz prawo, to będziesz żył. Ale wiemy, że prawo zostało dane po to, żeby zostało wykonane przez człowieka. Żaden człowiek nie jest je w stanie wykonać, tak? Więc Paweł pisze w 5:20, a po to został dany zakon, aby się upadki pomnożyły. A po to został dany zakon, aby się upadki pomnożyły. Bóg nic nie dodał do tego, ale Bóg powiedział, po to został dany zakon, abyś zobaczył, ile upadków jest w twoim życiu. Po to jest słowo, po to jest zakon, po to są przykazania, abyś zobaczył, że ja i ty nie jesteś zdolny wykonać tego o własnych siłach. Nie mamy możliwości takich, aby to wykonać. To było pierwsze przymierze. A Paweł mówi, ono się przedawniło. Ono się przedawniło. A co się przedawnia, bliskie jest zaniku. To zanika. W jaki sposób zanika? Jeszcze wiemy, że to stare przymierze działa w jednym wybranym narodzie, który Bóg według swoich czasów, swoich miar, swoich wyroków prowadzi. I my nie znamy. Troszeczkę tej prawdy o narodzie izraelskim Paweł nam odkrywa. I mówi, jeżeli upadek i odstępstwo narodu izraelskiego było błogosławieństwem dla nas pogan, czy dla was pogan, czy dla pogan, to czym będzie ich przyjęcie? Tak? Czy nie pochwyceniem? Czy nie tym spotkaniem się z Panem? Tak? Więc widzimy, że nawet w tym odstępstwie Izraela Bóg znalazł, dał nam błogosławieństwo. Ale znamy tylko jakiś wycinek tego, co Bóg przeznaczył dla Izraela. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tych rzeczy wszystkich odkryć. Ale jeżeli chodzi o zbawienie i drogę zbawienia dla mnie i dla ciebie, to Bóg mówi, ustanowiłem nowe. Nie wykonanie po ludzku 10 przykazań, bo tego nie zrobisz. Ale ustanowiłem nowe. Ja chcę te prawa moje wypisać na twoim sercu. Chcę włożyć je do twojego umysłu. Kiedy Bóg mówi, chcę to zrobić, ja to zrobię, to jest tylko jedno pytanie. Czy dasz sobie to zrobić? Amen? Czy pozwolę Bogu i powiem, Boże, tak uczyń mi to. Ja tego właśnie od ciebie potrzebuję, abyś włożył to do mojego serca. Bo ja wiem, że ja sam po ludzku ze swojej własnej strony nie jestem w stanie tego zrobić. I Bóg to będzie czynił. I czyni to z radością, jeżeli tylko Mu zaufamy i przyjmiemy tą Jego drogę. Mogę jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. Nie chciałbym tu przeciągać, tak? Ale wiecie, kiedy mówimy o przymierzu, już wspomniałem o nowym przymierzu, to nie możemy pominąć tego obrazu małżeństwa. Bo kiedy myślimy o przymierzu, to często mamy w głowie taki układ, aha, tam jest wielki Bóg I amen. I to jest cudowny i wspaniały Bóg. Ale już tutaj pastor cytował modlitwę pańską. I podkreślił słowo święcie imię Twoje. A ja bym chciał inne słowo podkreślić, jeżeli mogę. Że modlitwa pańska zaczyna się od słowa Ojcze. Wiecie, że kiedy Jezus wydawał świadectwo przed faryzeuszami, to główni jego oskarżyciele używali jednego argumentu, żeby go ukrzyżować. Pamiętacie jakiego? Że Boga czyni swoim Ojcem. To był główny argument, że chcieli go ukrzyżować. Że Jezus Boga czyni swoim Ojcem. I przed Izraelitami, jeżeli człowiek mówi Ojcze mój, Boże mój, który jesteś moim Ojcem, to w uszach Izraelity to jest coś dziwnego. Wręcz to jest obrazoburcze, świętokradztwo. A kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i zadali mu pytanie, naucz nas modlić się, to Jezus nie wahał się powiedzieć, pierwsze słowo modlitwy jest Ojcze. Ty jesteś naszym Ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem. To jest coś więcej. Sam Bóg chce czegoś więcej niż tylko traktowania się na dystans z takim strachem. Może świętym, ale strachem. Nie takiego. Bóg nie chce, abyśmy zostali w takich relacjach. W takich relacjach byli Żydzi. I tak pogubili się w tym, że do swojej własności przyszedł, a swojego nie przyjęli. Nie zobaczyli w Bogu, Zbawicielu, który do nich przyszedł, tego, który przyszedł ich zbawić. Nie zobaczyli tego. Dlatego mamy obraz Ojcze, a ja jestem Jego dzieckiem. Mamy obraz oblubieńca, a ja jestem, trochę dziwnie brzmi, nie, bo jestem mężczyzną, a ja jestem Jego oblubienicą, aleluja. Ja i Ty. Jestem Jego przyszłą żoną, narzeczoną. Tak mówi Boże Słowo. Zobaczcie, zawiera się w tych opisach, zawiera się te najbardziej intymne, bliskie relacje rodzinne. Bo czy są bliższe relacje jak mąż-żona albo rodzic-dziecko? Czy są bliższe relacje na tym świecie? Nie ma. A jestem przekonany, że Jego ojcostwo, Jego bycie narzeczonym jest miliard razy pełniejsze niż moje bycie mężem w stosunku do mojej żony. Bo on jest Bogiem. Od Niego wszelkie ojcostwo pochodzi, Słowo Boże mówi. On nie uczy się od ojcostwa od nas, ale my uczymy się od Niego. My mamy uczyć się od Niego. On nie uczy się, jak być mężem ode mnie, ale pozostawia w swoim słowie obraz, jakim ja i Ty mam być mężem. Ale tą oblubienicą w tym nowym przymierzu właśnie jestem ja i Ty. I On po to właśnie przyszedł, to daje do mojego i Twojego życia, aby upewnić nas w tym, w tej bliskości. Żeby, ja powiem tak, żeby pozbawić nas religii, a przywrócić nas społeczności z sobą. Bo Żydzi zrobili religię i zrobili przepisy. A on przyszedł i mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Chcę relacji, chcę społeczności. Jak ojciec z dzieckiem, jak mąż z żoną. Po to przyszedłem, aby to ustanowić, aby to wypisać. I czasami mamy różne wyobrażenie Kościoła. I pozwólcie, że przeczytam już na koniec. Z 5 rozdziału listu do Efezjan. Wiecie, nie wiem czemu. Jak zacząłem głosić nieco fanatycznie może Bożą łaskę i miłość. Miałem nawet tutaj radość i zaszczyt usługiwania na ślubie. Zapraszają mnie na różne śluby. Już mówię czasami, no nie powołał mnie Bóg do tego, abym udzielał ślubów, ale nie co do innych rzeczy, ale jest to dla mnie zaszczytem. Tak? I kiedy przygotowywałem się do jednego z takich uroczystości, Bóg tak dość mocno potrząsnął moje serce fragmentem o małżeństwie. I on tu mówi i poucza. Paweł poucza i pokazuje Chrystusa jako męża. W liście do Efezjan 5 rozdział, 25 werset i poniżej. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Wiecie, można by było zrobić taki test. Poprosić siostry nasze, aby przyszły i zaczęły opowiadać, jak chcą, żeby mąż je miłował. Nie jak miłuje, i tu mówię pod swoim adresem, jak chcą, aby mąż je miłował. I wierzę, że to wszystko, co by tu padło, mieściłoby się w tym, co Jezus robi dla mnie i dla ciebie, jako dla Kościoła. Amen. Ja w to wierzę głęboko. On ukochał doskonałą miłością męża swoją ukochaną oblubienicę, którą jest Kościół. Do tego stopnia, że wydał samego siebie. Oj, wiele się muszę jeszcze uczyć. Ja nikogo nie chcę osądzać, ja nikogo nie pokazywać palcem. To jest pod moim adresem. Ale wiecie co? Ale kiedy patrzę na siebie jako na część Kościoła, to mówię, to coś gra we mnie. Jakaś pieśń radości. Panie, dziękuję Ci za to, że jestem tak bezpieczny w Twojej miłości męża do oblubienicy. Że Ty jesteś tym doskonałym mężem. I ja nie muszę tu bać się, że Ty przyjdziesz i będziesz na mnie huczał. Jesteś tym cudownym, doskonałym mężem. I Słowo Boże mówi, on wydał, uświęcił, przysposobił. To są rzeczy, o których Boże Słowo tutaj mówi. Najpierw wydał samego siebie za Kościół. Czyli to, co się Kościołowi należało, on to wziął na siebie i to wszystko poniósł. Oj, jak mi jeszcze wiele brakuje do bycia mężem. Jak łatwo człowiek się zapędza, mówi, to ty to powinnaś. Ale wydał samego siebie za Kościół, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Po to, aby go uświęcić. On to wszystko przygotował i uczynił dla mnie i dla ciebie. Kto, czy ja mam sam się uświęcić? Słowo Boże mówi, on mnie uświęci. On mnie uświęca. Właśnie po to samego siebie wydał, aby mnie uczynić świętym. Aby mnie uczynić świętym. Aleluja. To jest cudowne dla mnie. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełny chwały, w dosłownym tłumaczeniu, aby sam sobie stawić Kościół ozdobiony chwałą. Ale skąd ta chwała na mnie i na tobie? Jaka chwała? Skąd ta chwała? No z góry, tak. On, my nie mamy żadnej chwały, nic, zero. Jeżeli mielibyśmy po, jeżeli mógłbym narysować nieco taki twardy obraz, to znalazł sobie oblubienicę, której myślę, że nikt by nie chciał. Ponieważ była pełna grzechu, niedoskonałości, ja myślę, że nie mogłaby się podobać. Ale jemu się upodobało wybrać i powiedzieć: będę twoim mężem. Cię uświęcę do społeczności ze mną i przyozdobię cię chwałą. Aleluja. Zobaczcie, jeszcze raz wrócę. Czy tu jest gdzieś o tym, że będzie huczał, wytykał i tak dalej, i tak dalej, narzekał? On to w ten cudowny sposób uczynił. Najpierw oczyścił, uświęcił, a teraz mówi: przyozdobię cię moją chwałą, moją mocą. Jak rozumiem to? Przyozdobię cię moją mocą, abyś z mojej mocy mógł wykonywać dobre rzeczy. I ta chwała będzie jaśnieć. Ale to nie jest z ciebie. To jest mój dar. Ja to uczyniłem. Będziesz w tej mojej chwale chodził i będziesz wdzięczny za to, co uczyniłem dla twojego życia. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Tu rozumiemy. I Słowo Boże mówi, albowiem, 29 werset, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, i żeby nie było żadnej wątpliwości, jak Chrystus Kościół. Chrystus to dla Kościoła robi na pewno. Co robi? Na pewno nikogo z nas, kto jest częścią Jego oblubienicy, nie ma w nienawiści. No ale ja jestem niedoskonały. On dobrze wie, jacy jesteśmy. On dobrze wie, że stale i stale potrzebujemy Jego. I naszym największym błędem Bożego dziecka jest, kiedy widzimy swoje niedoskonałości, uciekamy od Niego. To jest największy błąd. To jest coś, co On nie chce, żebyśmy robili. Kiedy popełniamy jakiś błąd, On nie chce, abyśmy uciekali od Niego, kryli się, czy mówili: jestem niedoskonały. Tak, jesteś niedoskonały. Ale jeżeli zdarzy się tobie jakiś upadek, jak możesz mówić, bracie, o upadkach? Pierwszy list Jana. A jeżeli któryś z was by zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Czy jest tu ktoś, kto nie potrzebował nigdy wstawiennictwa orędownika? Nie ma nikogo. Aleluja, to jestem w dobrym gronie. Tak? Czyli potrzebujemy tego orędownika, wstawiennictwa tego orędownika. Więc zdarza nam się, że zawodzimy. Ale On nigdy tego ciała swojego nie ma w nienawiści. Nigdy. Ale co robi? Ale je pielęgnuje. Jak widzi, że coś się wydarzyło nie tak, to pierwsze wołanie Ducha Świętego jest: nie uciekaj. Nie uciekaj. Zawarłem z tobą przymierze nierozerwalne. Jestem twoim oblubieńcem i chcę się o ciebie zatroszczyć. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Jak ten doskonały mąż. A kiedy przyjdziesz do mnie, to się o ciebie zatroszczę i cię nakarmię. I cię nakarmię. I cię uleczę. I cię oczyszczę. I dalej będziemy szli dalej, razem. Bo wydałem siebie samego za ciebie. I ukochałem cię miłością wieczną, mówi Pan. Taki jest, ten nasz Bóg, który zawarł z nami, to nie jakieś takie odległe przymierze ze mną i z tobą, ale to przymierze ojca z synem, ojca z dzieckiem, to przymierze męża z żoną, aby wylać tą swoją całą miłość na mnie i na ciebie. Dlatego, kiedy myślimy o nowym przymierzu, radujmy się, jeżeli masz już w tym udział, to radujmy się, mówiąc: Panie, dziękuję Ci za to, że tak bardzo mnie ukochałeś, że to Ty dla mnie to uczyniłeś, że to już nie polega na tym, że dajesz mi przepisy na tablicach kamiennych i mówisz mi: wykonaj to, ale mówisz: nie, nie, przyjdź do mnie, a ja w cudowny sposób dotknę się Twojego serca i wypiszę tam te pragnienia, które nigdy Cię nie opuszczą. I będziesz je miał w swoim sercu. A kiedy będziesz do mnie przychodził i przychodził, to ja będę Cię przemieniał z chwały w chwałę. Taka jest dzisiaj moja obietnica w nowym przymierzu. Nie uciekaj. Przychodź. Korzystaj, a ja wykonam te dobre rzeczy w Twoim sercu. Jeżeli jeszcze jesteś poza oblubienicą i nie możesz o sobie powiedzieć, że jesteś Bożym dzieckiem, to chcę Ci powiedzieć: nie ma. I nie mówię tego, bo jestem pastorem i należy tak powiedzieć, ale mówię tego z całego serca. Nie ma lepszego życia jak w obecności tego cudownego oblubieńca, który tak doskonale się o mnie troszczy i chce się o ciebie zatroszczyć. Nie ma bezpieczniejszego życia, jak być w objęciach tego doskonałego, cudownego ojca, który mówi: jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem i ja w doskonały sposób się o ciebie zatroszczę. Lepiej, jak najlepszy ludzki, cielesny rodzic na tym świecie. Takie przymierze zawarłem z tobą. Czy chcesz mieć w tym udział? Czy chcesz być tego częścią? Jeżeli tak, wystarczy być: Panie, bądź miłości w mi. Nie chcę iść tam, do tego jeziora ognia, ale wierzę w to, co uczyniłeś za mnie, że jesteś Bożym Synem, że dla mnie i za mnie poniosłeś to na krzyż i mogę dzisiaj przez tą prostą wiarę mieć w tym udział. I oczekuję i potrzebuję Twojego działania, aby chodzić w radości, szczęściu i Twojej obecności w moim życiu. Niech Bóg każdego z nas tym nas wypełni. Niech każdy z nas jest zachęcony powiedzieć: Panie, więcej tego wypisz, więcej tego włóż, a wiem, że kiedy do Ciebie przychodzę, na pewno mnie nie odeślesz precz. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.